Ewangelia o uczniach, którzy idą, czy jak czasami lubię mówić, uciekają do Emaus, jest jedną z najbardziej znanych i jedną z najpiękniejszych, bo z jednej strony pokazuje to niesamowite spotkanie z Jezusem, rozpoznanie Go, a z drugiej strony tę trudność, ten cały proces rozpoznawania Go, odkrywania Go, od bycia przy Nim na wyciągnięcie ręki, od słuchania Go, patrzenia przecież na Niego, no bo szli razem, a nie patrzyli gdzieś tam w gwiazdy, tylko z pewnością spoglądali na Niego co chwilę. No i ten finał, czyli to radosne odkrycie, że to jest Jezus, a jednocześnie jakaś konsternacja, może smutek, że zniknął im z oczu. Zobaczmy zatem tak krótko, jak możemy odczytać ten fragment, też przykładając go do naszego życia. Pierwszą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to są te oczy. Tu mamy tłumaczenie, to nowsze. Ich oczy były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. Pamiętamy te starsze tłumaczenia, które mówiły, że ich oczy były niejako na uwięzi. I rzeczywiście to greckie słowo, ono jest często tłumaczone w kontekście rozmaitych więzień, czy bycia w więzach, bycia uwięzionym, zamkniętym w więzieniu. I to nam sugeruje jakieś działanie z zewnątrz. Coś, co wtrąca nas niejako do lochu. I tak możemy to troszkę rozumieć. Czasami niektórzy próbują to tłumaczyć właśnie w ten sposób, że oczy uczniów były powstrzymane troszkę tak jakby właśnie z zewnątrz po to, żeby otworzyły się w odpowiedniej chwili. Czyli to już było takie naprowadzenie na Eucharystię, tak aby mogli w Eucharystii Jezusa rozpoznać, co jest dla nas jasnym znakiem, że i dla nas jest to w takim razie dostępne, że na każdej Eucharystii Pana możemy zobaczyć nie oczami, tak jak chodził po ziemi w Jego ciele, ale mieć pewność poprzez wiarę, że jest z nami. Ale też możemy pytać w takim razie, dobrze, przesłonięte czy na uwięzi, ale z jakiego powodu? Czy czasem nie było czegoś, co ich w ten stan wprowadziło? Czy jakby to, że go nie rozpoznają, nie jest powodem ich jakiegoś działania czy jakiegoś zaniedbania? I oczywiście nie szukamy to winnych po to, żeby ukarać, żeby jakoś wytykać palcem czy się naśmiewać, ale chcemy zrozumieć, co się stało, po to, byśmy mogli sami albo tego uniknąć, albo jeśli być może uniknąć się nie da, to żebyśmy byli spokojni, że do czegoś to nas jednak doprowadzi. To, że nie potrafimy zobaczyć, że nasze oczy też są przesłonięte. I myślę, że wyjaśnieniem tego są słowa Jezusa, które są dosyć surowe. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia. Zaraz do tych słów Jezusa jeszcze wrócimy, ale na razie pamiętamy, że ich oczy są nienaturalnie niewidzące, że są na uwięzi, czy są przewiązane, tak jakby mieli przepaskę na oczach i co to ma znaczyć, co to by dla nas też, co by nam to mówiło. Myślę, że w kontekście tego, co dzieje się za moment, kiedy Jezus wyjaśnia Pisma i mówi, że wszystko to, co wcześniej było zapisane, odnosiło się do Niego, że On jest centrum. I to nie tyle rozumiemy Pisma, czy nie tyle czytamy Stary Testament, żeby coś tam w Nim zrozumieć i powiedzieć, aha, to takie coś było. Tylko raczej patrzymy na Jezusa i dopiero wtedy bierzemy pod uwagę Pisma, w sensie Mojżesza, czyli prawo i wszystkie inne fragmenty Starego Testamentu i odnosimy go do Niego. To znaczy, wszystko zostało spisane ze względu na Jezusa, ze względu na Niego, na Jego przyszłe pojawienie się. Działy się te różne cuda, różne wydarzenia, droga przez pustynię, 40 lat, ziemia obiecana, budowa świątyni i tak dalej, zniszczenie. To wszystko działo się po to, żeby wprowadzić nas w spotkanie z Jezusem, w relacje z Nim. Cały Stary Testament ma swoją wartość właśnie dlatego, że jest takim komentarzem, powiedzmy, wstępnym, uprzedzającym do Pana Jezusa. Ale te oczy, które są na uwięzi, są jakby przewiązane, one sugerują, że w takim razie uczniowie muszą używać czegoś innego, muszą używać słuchu. Oczywiście my to mówimy z perspektywy już po tym, co się stało, bo uczniowie, kiedy idą z Jezusem, przecież używają oczu, przecież widzą, co się dzieje, widzą tego człowieka, którego nie rozpoznają, ale mówimy tu oczywiście o tym wzroku, spojrzeniu duchowym, głębszym, czyli mamy używać uszu, słuchu. Ich uszy nie były na uwięzi, nie były przewiązane, natomiast też ich pewnie do końca nie używali. Jezus pyta, Co za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? I tu mamy włączony kolejny zmysł, czyli język, mówienie. To, co oczywiście nie język w sensie smaku, chociaż tak można pośrednio by powiedzieć, że nasze mówienie jest takim trochę szukaniem smaków, smakołyków. Ale tu chodzi o to, że w pytaniu Jezusa jest już zawarta pewne napomnienie. Co za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? I odpowiedź jest zaskakująca, bo oni rozmawiają o Nim. Więc to nie jest, że oni gadają o bzdurach, o pogodzie, czy o jakichś zupełnie rzeczach niewłaściwych, czy szkodliwych. Oni rozmawiają o Nim, a jednak to mówienie o Nim donikąd ich nie prowadzi. Tak jak fakty, które wymieniają, że 3 dni już minęły, że wiedzą oni przecież, że grób jest pusty, że niewiasty miały widzenie aniołów. I to też do niczego ich nie prowadzi, nie daje im odkrycia, że to wszystko to są właśnie znaki, które się wypełniają, dawno temu zapowiedziane. Więc oni są jakby całkowicie troszkę tacy oniemiali, otępiali. I z jednej strony jest to zrozumiałe, bo sama śmierć Jezusa, czy jej forma, to jak był męczony, no na pewno są oszałamiające i oni mogą być wciąż jeszcze poruszeni, drżący wewnętrznie. No ale jednak wiemy też, że już wcześniej uczniowie nie do końca słuchali tego, co mówił Jezus, czy nie do końca to przyjmowali. Dlaczego? Ponieważ mieli jakąś swoją wizję tego, co być powinno. I nawet kiedy stają wobec zmartwychwstania, mówią, no okej, ale jednak nie daje nam to tego, co by naszym zdaniem powinno się dziać. Nie prowadzi to do tego, i do tego, więc no fajne jest to zmartwychwstanie, okej, no tak, przyjmuję, że się stało. No ale jednak nie rozwiązało moich problemów. I to jest dla nas bardzo ważne, bo okazuje się, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że jest przy nich, ale nic to w nich automatycznie nie zmienia. Potrzeba ich pełnego zaangażowania poprzez wiarę, czyli nie tylko zgodę na to, co się stało, nie tylko ich wiedzę na temat zmartwychwstania, ale przede wszystkim ich włączenia się w relację z Jezusem zmartwychwstałym, czyli przyznanie, że Jezus zmartwychwstały jest, działa, mówi, można Go usłyszeć, doświadczyć Jego mocy czy Jego obecności. I to w gruncie rzeczy, to w tym roku jest taki dla mnie centralny temat tego tygodnia wielkanocnego, czyli to, że wiara to nie jest uznanie faktu zmartwychwstania, przyjęcie do wiadomości, że taka sprawa się stała, przyjęcie informacji, tylko przyjęcie, że Jezus zmartwychwstały, czyli pokonujący śmierć, działa i spotyka się ze mną, przychodzi do mnie. Więc odpowiedź Pana Jezusa, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, no, z jednej strony ma to określenie nierozumni, a z drugiej strony bardzo ciekawe, jak nieskore są wasze serca. To nieskore, znajdziemy jeszcze w 2 miejscach w Nowym Testamencie. Mamy w liście Jakuba, to jest 1 rozdział. Zerknijmy sobie tutaj, żeby zobaczyć dokładnie, w jakim kontekście nam się to pojawia. Więc Jakub mówi w ten sposób. 1 rozdział, 19 werset. Wiedzcie, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. I to słowo nieskory, ono też tłumaczymy jako powolny, nie za prędki, że to, no nie, niech się w tobie za szybko gniew nie rozpala, nie pozwalaj sobie na wybuchy gniewu, na to, żebyś natychmiast reagował tak, że trzeba świat w powietrze wysadzić. Poczekaj, może coś jest, czego nie dostrzegasz. Może twoja reakcja zmiecie z powierzchni ziemi całe zło, ale może przy okazji zmiecie też i wszystko inne. Tego nie wolno nam robić, nie jesteśmy sędziami. Mamy przede wszystkim, jak mówi Jakub, być chętni, skorzy, szybcy do słuchania, a nie szybcy do mówienia i nie szybcy do gniewu. Proszę zauważyć, że ci uczniowie cały czas mówią. Oni rozmawiają w drodze i teraz tłumaczą też Jezusowi, co się stało. Więc są skorzy do mówienia, a nie do końca do słuchania, bo Jezus mówi o wierzeniu, ale to wierzenie bierze się ze słuchania właśnie. Nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Prorocy mówili, a wy nie słuchaliście. Wasze serca są chętne do gadania, do interpretowania, do wyciągania wniosków, ale nie do słuchania. I podobnie czytamy też o tym słowie w liście świętego Piotra. To jest drugi list Piotra, 3:9. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, dla wszystkich, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. I używa naszego słowa w odniesieniu do Pana Boga, czyli nie jest Pan wolny w wypełnianiu obietnicy, jak niektórzy są przekonani o tym, że jest zbyt powolny, zbyt taki opieszały, że tak, może jutro, nie chce mi się. I o tym mówi właśnie Jezus do uczniów, czyli że wasze serca takie są, jeśli chodzi o uwierzenie, bo wy macie wszystko. Dostaliście po pierwsze wszystkie informacje w Słowie Bożym, czyli interpretację faktów, dostaliście same fakty, czyli to, co powiedziały wam niewiasty, że grób jest pusty, że miały widzenie aniołów, że minęły 3 dni, a przecież 3 dni Jezus ciągle zapowiadał, że 3. dnia zmartwychwstanie, więc oni mają jedno i drugie i nie chce im się tego zebrać do kupy, nie chce im się żyć według tego, nie chce im się tego brać pod uwagę w tym, co robią na co dzień. Więc to jest ten zarzut Pana Jezusa. Nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. I to jest zarzut, który można by postawić, podejrzewam, nam, że my również nie jesteśmy zbyt chętni do brania pod uwagę tych dwóch rzeczy. Słowo, czyli to, co nam interpretuje wydarzenia, i fakt, samo wydarzenie, które też mamy podane, no oczywiście dla nas ono przychodzi także w Słowie, bo to Słowo nam mówi, że grób był pusty, ale to są też fakty z naszego życia, które mamy interpretować poprzez Słowo Boże i to też niechętnie robimy i stąd smutek, stąd to nasze rozczarowanie, rozmaite ucieczki, odchodzenie donikąd, do tego Emaus, które nie wiadomo gdzie jest właściwie, więc to Jezus nam wypomina. To słowo być powolnym do czegoś to jest też interesująca rzecz, dlatego że ono w Starym Testamencie bardzo często się pojawia, oczywiście to nie to samo słowo, bo Stary Testament jednak w innym języku został zapisany, w hebrajskim, nowy jest po grecku, ale sama koncepcja, sama myśl jest podobna, że wielokrotnie, kiedy mamy te wymieniane określenia dotyczące Pana Boga, jaki On jest, łaskawy, pełen miłosierdzia, to pojawia się to określenie, On jest powolny w gniewie, czyli zwykle to my tłumaczymy jako, że jest cierpliwy, ale całe złożenie tego to jest właśnie takie, że on jest dość wolny, powolny w dochodzeniu do gniewu. I to jest oczywiście coś fantastycznego. Natomiast no, bycie powolnym w dochodzeniu do wiary, no to już jest zupełnie coś marnego. Czyli krótko mówiąc, mamy zmartwychwstanie Pana Jezusa, które nie dociera jeszcze do uczniów, więc oni dopiero poprzez słuchanie o tym, co mówi Pismo, ale też interpretacji Jezusa, takiej homilii Jezusa, oni, ich serca powoli, powoli zaczynają się otwierać i kiedy Jezus łamie chleb, oni go poznają. Więc proszę zobaczyć, że Słowo Boże tutaj, które tłumaczy im Jezus, jest kluczowe, bo sam fakt zmartwychwstania jeszcze nie wystarczył, żeby dać im radość, dać im pokój. Gdyby było tak, że Jezus po prostu zmartwychwstał sobie tylko, czy w sensie takim, że powrócił do życia, do tego dawnego życia, tak jak było z Łazarzem, że on umarł i powstał znaczy został wskrzeszony raczej, ale potem przecież znowu umarł, no to byłoby pięknie i romantycznie, ale zmartwychwstanie Jezusa jest czymś więcej. Jest przede wszystkim, tu w tym kontekście naszej Ewangelii, wypełnieniem obietnic Ojca, wypełnieniem Słowa. Dlatego jest tak kluczowe, tak ważne, żeby Słowo znać, żeby je czytać. Nie musimy być profesorami, mistrzami świata, czy znawcami języków biblijnych, ale przynajmniej, żebyśmy uczyli się, w jaki sposób Pan Bóg działa, tych mechanizmów działania Bożego, tych dróg, którymi Pan Bóg wędruje i nas samych prowadzi, bo bez tego będziemy ciągle na tej drodze do Emaus, na tej niewłaściwej czy w niewłaściwym kierunku. Będziemy się czuli ciągle zagubieni, nawet jeśli będziemy w miejscu właściwym. Będziemy czuli się samotni, nawet jeśli Jezus będzie stał przy nas. Będziemy czuli się oszukani, nawet wtedy, kiedy będą się wypełniać wobec nas obietnice. Więc nie może być nasze serce nieskore, powolne, ociężałe, leniwe, jeśli chodzi o przyjmowanie tej prawdy, która płynie ze słowa. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to to, że Jezus daje się rozpoznać uczniom w czasie posiłku. To dla nas jest to oczywiste, że jest to Eucharystia, natomiast jeśli byśmy nawet spojrzeli na to spotkanie przy stole tylko jako na posiłek, to też jest ważne, dlatego że posiłek z jednej strony jest zawiązaniem wspólnoty. Pamiętamy, że bardzo często faryzeusze uczeni w piśmie mieli pretensje do Jezusa, że jada z celnikami, z grzesznikami, stając się jakby ich kolegą, tak mówiąc troszkę żartobliwie, kolokwialnie, czy przyjmując ich niejako do wspólnoty, oczywiście nie w sensie formalnym, że stali się apostołami, ale jednak no, po prostu zwracając na nich uwagę i nie uciekając od nich, czy nie nazywając ich nieczystymi, nie wyrzucając ich poza jakieś tam okolice swojej działalności, więc ten posiłek z uczniami też wskazuje na to, że Jezus przychodzi do nich, czy ze względu na nich, że włącza ich w swoje to działanie zmartwychwstania. Ale też z drugiej strony ten posiłek, który ma umocnić, który ma dodać sił to po całej drodze, po całej podróży, dniu podróży czy drogi, to tak samo Jezus mówi, patrzcie, to ja jestem waszym pokarmem, to ja was będę umacniał. Nie w sensie już fizycznych waszych słabości, ale w tych słabościach, w których jesteście, czyli utraty nadziei, jesteście zdezorientowani, gdzie jesteście, idziemy do Emaus, może tu, siam, tam. Ja was będę umacniał, jeśli będziecie się czuć zdezorientowani, zagubieni, więc ten posiłek, zresztą pamiętamy, że Jezus wielokrotnie po zmartwychwstaniu spożywa z uczniami posiłek, tak jakby im mówił, to jest właśnie klucz, macie się mną karmić, macie, to jest coś oczywistego, że jesteście głodni i jeść musicie, więc tak samo oczywiste musi być to, że musicie ze mnie czerpać, musicie mnie przyjmować do siebie. To jest bardzo cudowne to spotkanie na drodze do Emaus i w samym Emaus już na posiłku, na Eucharystii. I to jest też dostępne dla nas poprzez fakt, że możemy we mszy świętej uczestniczyć, ale także przez fakt, że, a może przede wszystkim przez fakt, że przyjmujemy Słowo Boże, które nas do Eucharystii prowadzi i które odkrywa przed nami, czy odsłania nasze oczy na obecność Pana Jezusa wśród nas. Niech Pan obdarzy was pokojem.